Drodzy, jak zastanawialiśmy się nad tematem tych rekolekcji, to padały różne propozycje co do sformułowania tematu. On ostatecznie jest taki bardzo lakoniczny. Dlaczego jestem? Ktoś może pomyśleć, że takie rekolekcje o egzystencji. Dlaczego istnieje? Może o stworzeniu? Dlaczego Pan Bóg pomyślał, że warto byłoby nas stworzyć? Potem były takie propozycje, żeby jednak dodać to, dlaczego jestem w Kościele. Bo skoro są rekolekcje o Kościele, no to wyraźmy to jakoś wprost. Potem była też propozycja, żeby dołożyć jedno ważne słowo. Dlaczego jeszcze jestem w Kościele? Jakby trochę sugerując, że można się spodziewać, że wielu z Was mogłoby nie być w Kościele, bo już macie go dość. Zostaliśmy przy tej wersji krótkiej. Dlaczego jestem? Ona chyba otwiera najwięcej pól interpretacji i możliwości szukania odpowiedzi. Może tak jest, że ktoś z nas jest tutaj z takim pytaniem, dlaczego jeszcze jestem? Czy jaka racja jest za tym, żeby tu jeszcze być? Może dla kogoś to pytanie w ogóle nie brzmi w ten sposób i jest to super oczywiste, że jestem w Kościele i w ogóle nie myślę, żeby w nim nie być. Trochę będziemy chcieli w ciągu tych 3 dni rekolekcji szukać właśnie odpowiedzi w ogóle w pytaniu o Kościół. Czym Kościół jest? Co Kościół ma mi do zaoferowania? Ale będziemy chcieli też poszukać odpowiedzi na pytanie, co ja mogę zaoferować Kościołowi? Co ja mogę dać Kościołowi? Ta pierwsza konferencja będzie szła w kierunku w ogóle takiego zatrzymania się i zastanowienia nad tym, czym jest Kościół. Dzisiaj trochę jest taki moment, w którym bardzo wiele osób chciałoby jakoś na nowo Kościół zdefiniować. Bardzo dużo gdzieś jest mowy o tym, czym Kościół być powinien, a czym może nie jest. I w różnych kierunkach te odpowiedzi idą. Nie wiem, czy oglądaliście, to jest druga jakby część tego serialu, najpierw Młody Papież, a potem Nowy Papież. I tam jest taki moment, kiedy zostaje wybrany nowy papież, Jan Paweł III, grany przez Johna Malkowicza. I ten moment, kiedy zostaje wybrany, ma pierwsze swoje orędzie, które wypowiada wobec całego zgromadzonego na placu świętego Piotra ludu. Wychodzi właśnie wygłosić to przemówienie i mówi o swoim pragnieniu, o swoim marzeniu o Kościele. I on wtedy mówi w taki sposób. Bracia i siostry, nie myślcie, nie możecie myśleć. Kościół nie może myśleć. Musi jedynie bronić kruchych. Naszą misją jest rozpoznawanie, ocalenie i poważanie kruchości. Tej, która kryje się w mrocznym chłodzie nocy lub krystalicznym chłodzie południa. Gdziekolwiek jest kruchość, tam jest Kościół. Oto czym jesteśmy. To jedna z wizji. Myślę, że dzisiaj ta wizja dla wielu jest bardzo przekonująca. I powinna być. Kościół jest tam, gdzie jest jakaś kruchość. Koniec z kościołem instytucjonalnym, koniec z kościołem hierarchicznym, koniec z kościołem księży, koniec z kościołem przekonanym o posiadaniu prawdy i kościołem, który ma odpowiedzi na wszystkie pytania. Potrzebujemy kościoła ubogiego, kościoła, który potrafi pochylić się nad kruchością człowieka, nad każdą formą biedy, szczególnie nad kruchością tego, który został jakoś skrzywdzony. I chcemy takiego kościoła. I to na pewno jest kościół, do którego nas prowadzi papież Franciszek. Ale myślę, że czujecie, że gdzieś za zbyt jednostronnym pójściem w takim kierunku może rodzić się taka olbrzymia polaryzacja, która zresztą dzisiaj naznacza bardzo nie tylko Kościół, ale też cały nasz kraj. Polaryzacja, która przeciwstawia sobie na przykład Kościół papieża Franciszka Kościołowi papieża Benedykta. To był ten Kościół myślący. Tutaj u Franciszka niektórzy powiedzą, to jest ten Kościół niemyślący, właśnie czujący, ale niemyślący. A ja bym chciał Kościoła, który jest jeden i drugi. To to znaczy Kościoła i Franciszkowego, i Kościoła Benedykta. Kościoła, w którym nie ma albo-albo, tylko jest i. Kościoła, który i potrafi kochać, ale też potrafi myśleć. Bo nie ma prawdziwej miłości tam, gdzie nie ma też rozumu. I trochę chciałbym was zaprosić do tego, żebyśmy spróbowali odejść od tych takich bardzo przeciwstawnych gdzieś wyobrażeń Kościoła. Kościoła, który gdzieś mocno jest podzielony w swoich wyobrażeniach, czym jest, a czym nie jest. I żebyśmy spróbowali poszukać w tym pierwotnym nauczaniu Kościoła i w Piśmie Świętym tego, czym Kościół jest w zamyśle Jezusa. Jakiego Kościoła On chce? Jaki Kościół jest tym, który pokochał, który założył i który wybrał? Jak weźmiemy credo i próbujemy na podstawie wyznania wiary zobaczyć, jaki jest ten Kościół, to oczywiście znajdujemy tam te cztery określenia, że wierzę w jeden Kościół powszechny, apostolski i święty. No i pewnie z tym ostatnim słowem mamy najwięcej trudności, takich praktycznych dzisiaj. Jak myśleć o tym, że Kościół jest święty? Jak rozumieć tę świętość? Ja mam takie przeświadczenie, że dokonało się jakby kolejny krok w tej trudności z myśleniem o Kościele jako świętym, że już nie tylko jakby myślimy o tym, że w Kościele jest bardzo dużo grzechu, więc nie jest taki święty, tylko że jeszcze zrobiliśmy jeden krok dalej, że w ogóle nam trudno myśleć o Kościele jako miejscu, w którym można być świętym. Dam wam dwa przykłady, które jakoś są zaczerpnięte tak naprawdę z niedawnych jakichś czy wydarzeń, czy tu jeden przykład będzie filmowy. Nie wiem, ilu z was oglądało Kler Wojciecha Smarzowskiego. Ja byłem w kinie na tym filmie z moim przyjacielem, księdzem. Nie mieliśmy odwagi pójść pod koloratkami. Poszliśmy na cywila. Ale byliśmy na tym filmie. I nie chcę mówić o samym filmie, o moich odczuciach, czy tym, co jakoś tam gdzieś reflekcjonowało we mnie po tym filmie. Chcę powiedzieć o jednej scenie. Najpierw myślałem, że to ja mam takie trochę urojenie, trochę przesadzone, że zobaczyłem coś, czego reżyser w ogóle nie chciał w tym filmie pokazać. Ale potem, jak rozmawiałem z różnymi osobami, które też były na filmie, to wiele osób to wychwyciło. Taki jeden moment. Jak wiadomo, nie? W filmie jest bardzo wielu księży przedstawionych. Zasadniczo zawsze są przedstawieni źle. Jest tylko kwestia, czy bardzo źle, czy super źle, czy trochę źle. Ale zawsze jest to raczej pejoratywny obraz. Ale czasami jest niektórzy księża są przedstawieni tak, że od początku ten, który ogląda film, ma po prostu niechęć do tej postaci. To jest taki rodzaj zła, że od razu cię odrzuca na kilometr. Ale byli tacy księża, którzy są przedstawieni jako źli, ale z takim pomieszaniem, że robili dużo dobra, ale trochę jednak zła. Byli tacy, którzy w końcu byli jakby trochę usprawiedliwiani historią swojego życia. W wypadku niektórych tych bohaterów księży z tego filmu poznawaliśmy ich historię. I na przykład widzieliśmy, że oni najpierw sami byli ofiarami, a potem z ofiar stawali się katami. Ale jakby trochę było takiego usprawiedliwienia. Na zasadzie zobaczcie, że to zło ma swoje przyczyny w nich. Ale jest tylko jeden moment w filmie, w którym ksiądz jest nazwany dobry. To jest taki moment, kiedy ksiądz Tadeusz Trybus, jeden z głównych bohaterów filmu, wraca z imprezy kapłańskiej, w której alkohol lał się strumieniami. Wraca totalnie pijany. I jest fatalna pogoda, bardzo, bardzo pada, deszcz, nic nie widać. No on jedzie właśnie w takim stanie, że naturalnie nic nie widzi, a jeszcze warunki pogodowe mu nie pomagają w tym. No i w pewnym momencie w coś uderzył. No, najpierw wychodzi z samochodu zobaczyć, w co uderzył. Zdecydowanie ma się takie przekonanie, ten kto ogląda film, że no, potrącił kogoś albo coś. Nie wiemy tylko co. No zobaczył, że jest rozbita lampa, ale da się jechać, więc wsiadł w samochód, pojechał, wrócił na plebanie, przespał się, rano na kacu wezwał znajomego mechanika i trzeba wyklepać, naprawić, tylko tak, żeby nikt o tym nie wiedział. No i udało się całą sprawę załatwić. No i jakiś tam czas później on siedzi w kancelarii parafialnej i przychodzi do kancelarii zapłakana kobieta z trójką dzieci zapłakanych. No i mówi, że przyszła w sprawie pogrzebu męża. No i ten ksiądz błyskawicznie zaczyna udzielać jej informacji, że jeśli chodzi o pogrzeb, to kosztuje to 400 zł, pobożniejsi dają 500 albo 800, w zależności gdzie ma być pochowany, więc niech wybiera. No i ona wtedy mówi, że no, została wdową sama z trójką dzieci, mąż wieczorem wracał, nad ranem to wracał z ryb i go potrącił samochód. Ten ksiądz zaczął dopytywać, gdzie to miało miejsce. I okazuje się, że tam, gdzie on jechał. Jakby orientuje się, że to on jest tym, który go potrącił i go zabił. I wtedy mówi tej kobiecie, a wie pani co, a to może w tej sytuacji to nie będę brał żadnych pieniędzy. I ona mu wtedy mówi takie słowa. Dobry człowiek z księdza, a jak dobry człowiek, to i dobry ksiądz. Jest jedyny moment w filmie, kiedy jakiś ksiądz zostaje nazwany dobrym. Ale jakie za tym jest przesłanie? Nie wiem, czy reżyser to planował, ale wiele osób to odebrało, z którym rozmawiałem w ten sposób, że możecie mieć takie przeświadczenie, że trafiacie na dobrych księży w kościele, że nie wszyscy są od razu skończonymi draniami. Że może w beczce się zdarza, że jest dobry duszpasterz. Nie? Ale to wam się tylko wydaje. Bo nie znacie całej prawdy. Nie tylko chodzi o beczkę, nie? U świętej Anny też. Przesłanie tego jest bardzo proste. Że jeżeli wam się wydaje, że w kościele na was czeka coś dobrego, to znaczy, że widzicie tylko mały wycinek rzeczywistości. A jakbyście pogrzebali głębiej, nie ma szans. To jest przykład filmowy, ale dam wam przykład bardziej realistyczny. Na stulecie niepodległości Polski w Wysokich Obcasach został ogłoszony konkurs na Polkę Stulecia. I wśród kandydatek nominowanych do tego tytułu Polki Stulecia była też jedna osoba bezpośrednio związana z Kościołem. Przez bezpośrednio związana rozumiem, że po prostu reprezentuje Kościół też swoim powołaniem, tym czym się zajmuje. I chodziło o siostrę Małgorzatę Chmielewską. I jej kandydatura była uzasadniona w taki sposób. Siostra Małgorzata Chmielewska, zakonnica, najlepsza w pomaganiu biednym i niepełnosprawnym. Dowód, że i w Kościele są dobrzy ludzie. To znaczy, generalnie w Kościele nie ma dobrych ludzi, ale zdarzają się wyjątki. I dlatego warto ją nagrodzić. Że nawet w Kościele jest dobra. Można powiedzieć, że to jest trochę przejaskrawione. Ale wydaje mi się, wiecie, że bardzo mocno dzisiaj ta narracja nas jakoś uderza. I nie chodzi tu o to, że ten wstrętny świat próbuje tak Kościół przedstawić. Chodzi o to, że naprawdę zderzyliśmy się tak potężnie z grzechem w Kościele, że to jest bardzo autentyczne pytanie, z którym się musimy zmierzyć. Nie tylko, czy w Kościele można być dobrym, czy w Kościele jest miejsce na świętość, ale czy nie jest wręcz przeciwnie, że wchodząc do Kościoła narażam się na to, że będę kimś gorszym. Że stanę się kimś złym. Czy można w Kościele być dobrym? I czy to jest miejsce do uświęcenia? Wiecie, Pan Jezus myśli o Kościele jako o swojej oblubienicy. Przynajmniej tak nam mówi święty Paweł w liście do Efezjan. Mówi o tym, że Chrystus umiłował Kościół. Ale umiłował Kościół i zaraz Paweł dodaje, taki, który ma skazy i zmarszczki. Czyli to nie jest ślepa miłość. To nie jest patrzenie na Kościół w różowych okularach. Paweł jasno podkreśla, że Kościół zna skazy i zmarszczki, które są w Kościele. I taki Kościół umiłował. Kiedy krytykujemy dzisiaj Kościół, to ja czasami mam taki obraz przed oczami. Spróbujcie sobie wyobrazić taką scenę, że przychodzi jakiś wasz kolega ze swoją dziewczyną. I wy na nią patrzycie i mówicie mu: słuchaj, żeś sobie wybrał brzydką dziewczynę. Ja pitole, w ogóle, no, masz oczy w ogóle. Czujecie, że powiedzieć komuś coś takiego w obecności tej dziewczyny, to w ogóle byłby jakiś szczyt bezczelności, chamstwa i braku taktu. A my jakoś dość swobodnie o umiłowanej Chrystusa mówimy w mocnych słowach. I trochę mu próbujemy powiedzieć: na Panie Jezu, żeś se wybrał. Masz oczy w ogóle? To nie chodzi o to, że chcę powiedzieć, że nie można Kościoła w słuszny sposób krytykować. Nie, ona jest potrzebna, ta krytyka. Ale zawsze jest pytanie, czy ta krytyka prowadzi do tego, żeby było lepiej. Czy ta krytyka prowadzi tylko do tego, żeby mu powiedzieć, że sobie beznadziejnie wybrał umiłowaną. A święty Paweł zaraz też dodaje, że Chrystus nie wybrał sobie Kościoła jako tej oblubienicy ze skazami i zmarszczkami, dlatego że strasznie lubi zmarszczki. Nie, wybrał ją taką, bo taka jest. Ale ją tak bardzo pokochał, że ma nadzieję i wierzy, że Jego miłość potrafi ją przemienić. I powie Paweł: wydał samego siebie, aby kiedyś ją przedstawić jako bez skazy i zmarszczki. Że Jezus ma nadzieję, że Jego miłość potrafi ją przemienić. I my jesteśmy i żyjemy w tym momencie, w którym Kościół ma skazy i zmarszczki. Moglibyśmy nawet powiedzieć, to jest taki moment, w którym ma bardzo głębokie bruzdy na swoim obliczu. Ale Jezus patrzy na niego z miłością i wierzy, że Jego miłość i świętość go przemieni. Już nie mówiąc o tym, że uczciwość każe powiedzieć, że na tym obliczu Kościoła jedną ze skaz i zmarszczek jestem ja sam. Bo każdy mój grzech jest zmarszczką dla Kościoła. I Kościół nie jest klubem elitarnym dla bezgrzesznych, choć ciągle są takie pokusy, żeby oczekiwać tego od Kościoła. Trochę też oczekiwać od Boga. Żeby usuwał tych, którzy są przynoszącymi skazy i zmarszczki dla Kościoła. No ale myślę, że znacie ten przykład, że wtedy w Kościele by został tylko Pan Jezus i Matka Boża i mogliby sobie herbatkę popijać, mówiąc: ojku, ale nam się tutaj wyludniło. Bo tylko oni są bez grzechu. Jest taki moment, kiedy papież Franciszek został w jednym z wywiadów zapytany na początku swojego pontyfikatu, kim jest Jorge Bergoglio. I papież odpowiedział w taki sposób: grzesznikiem, na którego wejrzał Pan. Grzesznikiem, na którego wejrzał Pan. I jak sobie myślimy o tym, czym jest Kościół, to Kościół jest zwołaniem tych, na których wejrzał Pan, dlatego że są grzesznikami. W historii każdego z nas, którzy tworzymy Kościół, jest ten moment, jaki przeżył święty Mateusz. Kojarzycie, kiedy on siedzi nad komorą celną i możemy się domyślać, że z punktu widzenia funkcji, którą pełni, jest absolutnie znienawidzony. Wszyscy na niego patrzą z pogardą. On spotyka codziennie taki wzrok, który go poniża, potępia, ocenia, wyklucza. Nie bezpodstawnie. To jest ocena, która jest adekwatna do jego postępowania. Ale nagle pojawia się ktoś, kto na niego popatrzył zupełnie inaczej. Nie da się inaczej udowodnić, wykazać tego, że Mateusz potrafił zmienić swoje życie. Słuchajcie, rzucilibyście wszystko, co macie w życiu, dlatego, że jakiś obcy facet przeszedł ulicą i powiedział: pójdź za mną. No, albo czytamy Ewangelię jako bajkę, no, w bajkach się dzieją różne rzeczy, albo jak ją traktujemy serio, to nie ma dla mnie innego sposobu na wyjaśnienie, co się tam stało, jak sposób, w jaki Jezus popatrzył na Mateusza. Tam jest użyte takie greckie słowo eiden, które znaczy popatrzeć i zobaczyć istotę, popatrzeć do głębi. Także Jezus popatrzył i natychmiast wiedział, kim On jest. Ale dla Jezusa wiedział, kim On jest, nie znaczy wiedział o Jego grzechu. To wiedzieli wszyscy. Wystarczyło popatrzeć, gdzie pracuje. A Jezus zobaczył coś, czego nie widział nikt inny. Jezus na Niego popatrzył jak na siódmy cud świata. Natychmiast zostawił wszystko i za Nim poszedł. Wiedząc, że jest grzesznikiem, na którego z miłością spojrzał Pan. I to jest Kościół. Wszyscy, jak tu jesteśmy, jesteśmy Mateuszami. Pytanie tylko jest w jednym. Czy jeszcze czujemy to spojrzenie Jezusa na sobie, które nas tu przyprowadziło? A może jest jeszcze drugie pytanie. Czy chcemy się od Jezusa uczyć tego rodzaju spojrzenia na drugiego człowieka? Bo jeżeli Jezus na mnie tak patrzy, to jest w porządku. Ale jak Jezus patrzy na tego, który siedzi obok mnie w ten sposób, no to sorry. Czy ja też chcę uczyć się Jezusowego spojrzenia, które potrafi zobaczyć dalej i głębiej? To jest super trudne spojrzenie. Szczególnie wtedy, kiedy ten człowiek, który jest grzesznikiem, zgrzeszył przeciwko mnie. Jeżeli mnie to jakoś bezpośrednio dotyka, jeżeli mnie ten grzech gorszy, to wtedy szczególnie trudno jest popatrzeć na niego w ten sposób. Wiecie, wobec tych wszystkich sytuacji, które dzieją się w Kościele, takich strasznie trudnych, nie wiem, czy zauważyliście taką pewną zmianę narracji, że dzisiaj nam się wydaje, że takim poważniejszym słowem jest powiedzieć, że ktoś popełnił przestępstwo, niż powiedzieć, że ktoś popełnił grzech. To prawda. Część grzechów jest przestępstwem. Ja nie mam wątpliwości, że za przestępstwa trzeba odpokutować i za przestępstwa trzeba być ukaranym. Ale dla nas, nawet w Kościele, to słowo przestępstwo zaczęło być bardziej mocnym słowem niż popełnienie grzechu. Nie, grzech to jest coś strasznego. Konsekwencją naszych grzechów jest to, że Boży Syn musiał się wydać za swoją oblubienicę, to znaczy musiał umrzeć. To jest miara grzechu. Śmierć Bożego Syna. Ale to, co jest miarą grzechu, jest zarazem miarą Jego miłości. Że On z miłości oddał się za tych, za których nikt nie powinien się oddawać. Przyjął tych, którzy nie powinni być przyjęci. Zaakceptował tych, którzy byli nie do akceptacji. I to jest definicja Kościoła. miejsce, w którym się kocha tych, którzy nie zasłużyli na miłość. To jest pomysł Jezusa na Kościół. To nie jest akceptacja grzechu w znaczeniu dobrze, grzeszcie, w porządku. Nie, Jezus za każdym razem pokazuje grzech i mówi, nie czyń tego więcej. Ale daje drugą szansę. Ale wybacza. Jak mówi papież Franciszek, nie męczy się wybaczeniem. To my mamy problem z tym, żeby do Niego przychodzić i prosić o wybaczenie. I ostatni obraz, o jakim powiem, to myślenie o Kościele jako oblubienicy Chrystusa musi być dopełnione też myśleniem o Kościele jako ciele Jezusa. To znaczy nie sposób pomyśleć o Kościele w oderwaniu od Jezusa. Obraz oblubienicy to jednak jest taki obraz, w którym da się pomyśleć, że Kościół jest czymś zupełnie niezależnym od Jezusa. Znaczy Jezus się kiedyś zakochał, no ale mógł się pomylić. Albo mógł zmienić zdanie. Związek nie przetrwał próby. Natomiast kiedy się myśli o Kościele jako o ciele, to wtedy już się nie da oderwać Jezusa od Kościoła. Choć ciągle są takie propozycje i pewnie wiele osób gdzieś się identyfikuje z tym, Jezus tak, Kościół nie. Ale Jezus jest tak głęboko zidentyfikowany z Kościołem, że pomyśleć o Kościele bez Jezusa, to w ogóle nie pomyśleć o Kościele. Po prostu nie ma Kościoła bez Jezusa. Ale nie ma też Jezusa bez Kościoła. Kościół jest przedłużeniem Jego człowieczeństwa. Jak wiecie, On w niebowstąpieniu swoje człowieczeństwo wyniósł po prawicę Ojca. Ale teraz mamy dostęp do Jego cielesności, do Jego widzialności właśnie przez Kościół. Jest hiperpokora Bożego Syna. To znaczy już wcielić się, to znaczy stać się człowiekiem, to było mega uniżenie Chrystusa. Bo strasznie trudno jest rozpoznać Boga w człowieku, nawet przepięknym człowieku. Że jednak cała skończoność ludzkiego życia, można powiedzieć, że zaciemnia prawdę o mocy i potędze bóstwa. Ale On przyjął taką logikę, wcielił się, stał się człowiekiem. Ale teraz jakby ta prawda o wcieleniu ma jeszcze krok dalszy. Po Jego w niebo wstąpieniu i zesłaniu Ducha, tajemnica Jego człowieczeństwa jest dostępna przez Kościół. A już rozpoznawać Boga w tym obliczu wiem, że jest jeszcze trudniej. Znów można polemizować z Jezusem i zapytać, czy nie popełnił błędu, czy może nie dało się tego zrobić jakoś lepiej. Ale nie chcę Jezusowi powiedzieć, że się myli. Chciałbym raczej zastanowić się, dlaczego. Dlaczego On tak bardzo zjednoczył się z tajemnicą Kościoła. I chyba klucz jest w scenie, którą przeżył święty Paweł pod Damaszkiem. Kojarzycie ten moment, kiedy Paweł jedzie do Damaszku po to, żeby prześladować chrześcijan. Ma podpisane dokumenty, które pozwalają mu ich więzić, pozwalają mu ostatecznie też ich zabić. Traktuje chrześcijan jako sektę żydowską, która odchodzi od właściwej nauki, która wypacza nauczanie o prawdziwym Bogu. Dla niego Jezus jest właśnie heretykiem, jest kimś, kto zapoczątkował istnienie tej sekty, o kim krążą jakieś plotki, że zmartwychwstał, ale pewnie to uczniowie wykradli jego ciało. Tyle dla niego znaczy Jezus w tamtym momencie. I nagle doznaje tego olśnienia pod Damaszkiem i słyszy głos: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Zobaczcie, że nie mówi Jezus do niego: Szawle, dlaczego prześladujesz moich wyznawców, moich uczniów? Jezus bierze bardzo na serio prześladowanie swoich uczniów jako prześladowanie Jego samego. Mówi, dlaczego mnie prześladujesz? Jest taki przepiękny komentarz do tej sceny księdza Emila Mersza w jego książce Cały Chrystus. Brzmi tak. I wtedy usłyszał głos mówiący: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Paweł zapytał, kim jesteś, Panie? Jestem Jezus, którego prześladujesz. Te słowa są jasne jak blask, który oślepił Pawła i bezpośrednie jak podmuch wiatru. Nie ma do nich żadnego komentarza. Nic ich nie łagodzi. Paweł krzywdził Kościół, prześladował ludzi, którzy pokładali całą nadzieję w owym Jezusie. Już podnosił rękę, by ich pochwycić. I nagle okazuje się, że to już nie tylko oni, ale to sam Chrystus. Ktoś zajął ich miejsce i powstając pośród nich, a raczej w nich, staje z Szawłem twarzą w twarz. Chrześcijanie mają Chrystusa w sobie. Paweł określa ich mianem świątyń, w których mieszka Chrystus. Od dnia, w którym apostoł ujrzał Chrystusa w kościele, który prześladował, za każdym razem, gdy patrzył chrześcijaninowi w oczy, czuł na sobie wzrok Chrystusa. Za każdym razem, kiedy popatrzył chrześcijaninowi w oczy, poczuł na sobie wzrok Chrystusa. To, że Kościół jest ciałem Chrystusa, to oznacza właśnie tyle, że Chrystus z każdym z nas ochrzczony identyfikuje się mówiąc, to jestem ja. Taka jest Jego miłość, że On nie stał się w tej tajemnicy Kościoła, nie wcielił się w Kościół jako instytucję, nie wcielił się w Kościół jako pewną całość. Ale ta prawda o tym, że cały Kościół jest Jego ciałem, wyraża się w tym, że każdy z członków Kościoła jest z Nim tak głęboko zjednoczony, że mówi o Nim, to jestem ja. Popatrzcie sobie w oczy, jak siedzicie obok siebie. Serio. Przez te oczy patrzy na nas Chrystus. Wierzyć w Kościół to rozpoznać ten wzrok Jezusa. To uwierzyć w to, że On tak głęboko nas pokochał, że pragnie mieszkać w nas. Że możemy być Jego ustami, możemy być Jego rękami, możemy dać Mu nogi, możemy dać Mu serce. I to, że jako Kościół i każdy z nas indywidualnie często jesteśmy zafałszowanym obrazem, ikoną, która jeszcze nie odzwierciedla do końca tego, co ma reprezentować, to tylko zaproszenie do tego, żebyśmy w Kościele szukali środków uświęcenia. Przede wszystkim słowa i sakramentów, przez które będziemy coraz bardziej stawali się umiłowaną oblubienicą Chrystusa. Coraz bardziej Jego ciałem, coraz bardziej ikoną, obrazem, który odzwierciedli tę prawdę o zamieszkaniu Chrystusa w nas. To, że tak często doświadczamy grzesznego Kościoła, niech będzie dla nas zaproszeniem do tego, żeby w życiu każdego z nas stawał się z każdym dniem coraz bardziej święty.